Przecież arcybiskupie, wielkim grzechem jest hipokryzja. Czy to nie jest też wyrazem pewnej hipokryzji? O tym mówi też ostatnio w swoich przemówieniach ojciec święty Franciszek. Czy to nie dotyczy naszego narodu, gdzie widzimy, że w Polsce każą się spowiadać księżom biskupom, kapłanom i często te oskarżenia padają ze strony dziennikarzy, którzy mają wiele na sumieniu, którzy mają nieuregulowane sprawy chociażby związku małżeńskiego, na pewno nie mają do końca czystych sumieni, a mają odwagę właśnie atakować księży, kapłanów, księży biskupów, a przecież to tylko katolicy. Codziennie, kto uczestniczy w Eucharystii, spowiadam się Panu Bogu i wam, bracia. Chyba to jedyna rasa na ziemi, gdzie codziennie przyznaje się do grzechów i prosi o przebaczenie. Czy jest kto inny, kto w ten sposób czyni? Czyż nie jest tak, księże arcybiskup?
To jest prawo projekcji. To znaczy też prawo podświadomości, że człowiek sam nie będący w porządku lubi zwracać uwagę na innego. Złodziej pierwszy krzyczy, łapcie złodzieja. Strażacy wiedzą, że niejednokrotnie ten, który krzyczy o pożarze, jest podpalaczem. To nie można wszystkich pod jedną regułę wpisywać, ale często to jest prawdą. Natomiast kolejną przyczyną jest piękno idei Kościoła, który jest nie do udźwignięcia, nawet niekiedy nie do uwierzenia dla pewnej kategorii ludzi, którzy żyją w innym świecie. Jeśli kiedyś opublikowano zdjęcia i wiadomości, w jakim środowisku przebywają ci właśnie ludzie, którzy dzisiaj oskarżają Kościół, pokazywali, jak wyglądają ich wieczory, jak wyglądają ich weekendy. To jest dramat. To jest dramat. To się nie można dziwić, że oni później nie mają nic innego do zaprobowania, powiem mocne słowa, ale ten nieświeży, cuchnący oddech, którym oddychają. I dlatego oni nawet nie zdają sobie sprawy, że już w oczach ludzi uczciwych, oni już na początku są postawieni pod znakiem zapytania, bo są zdemaskowani. Natomiast siły zła są rzeczywistością, to na to nie ma rady. Potem potęga pieniądza dzisiaj, przecież wszystko jest nastawione na to, na bogacenie się. Jeśli się popatrzy na pensje niektórych tych redaktorów, które oni zarabiają, przecież ich miesięczna pensja jest większa niż roczna pensja każdego, ośmielę się powiedzieć, każdego biskupa polskiego, a może nawet całej prowincji kościelnej w Polsce. Ale my nie chcemy, bo nam będą wytykać samochody. Teraz ostatnio moda, że jakimi to samochodami jeżdżą. Biskup musi mieć samochód sprawny. Nie chodzi o luksusowy, musi mieć samochód sprawny. Ksiądz, jak ja widzę w Bieszczadach, ksiądz musi mieć samochód sprawny, nie luksusowy, ale sprawny. I to nie jest luksus, to jest obowiązek, bo jak on ma dojechać 20 kilometrów do filialnego kościoła co niedzielę? I w mróz, i w zimę, i w śnieg. Dzisiaj luksusem jest, to się zmienia. Ale jeśli jakiś konkretny redaktor, czy konkretny jakiś reformator moralności kościoła zarabia miesięcznie 100 tysięcy złotych, a próbuje domagać się ubóstwa, to jest propagandę uprawia, antykościelną, antyreligijną, antykatolicką. Na szczęście siłą Kościoła są prości ludzie, ludzie prostego serca. Mogą być wykształceni, ale musi być proste serce. Jeśli jest serce zakłamane, to do niczego nie doprowadzi. I my musimy być wierni ludowi, narodowi, musimy być wierni właśnie tym ludziom, dla których warto żyć, dla których warto znosić trudy, warto się poświęcać, warto być pohańbionym, odrzuconym.
Księże arcybiskupie, już ten wątek wybrzmiewał w słowach księdza arcybiskupa, ale chciałbym do tego jeszcze nawrócić w pewnym kontekście. Jesteśmy na pewno świadkami próby rugowania Kościoła, przestrzeni wiary z tej przestrzeni publicznej. I w jednym z wywiadów wypowiedział ksiądz arcybiskup słowa, które właściwie zostały przemilczane. Media nie nawiązywały, a myślę, że to są słowa bardzo jednoznaczne I moim zdaniem osobistym te słowa powinny być jakoś też komentowane. A to są te słowa księdza arcybiskupa. Nasza wiara nie jest jakąś intelektualną grą, tylko rzeczą poważną. Wspiera każde ludzkie dobro, ale mówi nie i musi powiedzieć nie każdej władzy politycznej, która próbuje ograniczyć naturalne ludzkie prawa i każdej władzy, która próbuje na obywatelach eksperymentować w imię różnych ideologii albo pod wpływem agresywnych mniejszości. Czy to milczenie tych słów jednoznacznych nie zdziwiło też księdza arcybiskupa?
No, to one są ewidentne i to uznają, że właśnie nie do zbicia jest ta prawda. Dlatego, że to jest i nasze doświadczenie, proszę zobaczyć, że to non possumus to jest przecież nie możemy. Są granice, których nie możemy przekroczyć. To przecież i kardynał Wyszyński, i święty biskup Szczęsny Feliński, ale już i przedtem były tego rodzaju i święty Stanisław biskup. Nie mogę tu milczeć, muszę powiedzieć. Oddał za to życie, no to jest historia Kościoła i to jest weryfikacja Kościoła. A ksiądz Jerzy Popiełuszko, przecież no też jak go oskarżali, podkładali mu pisma kompromitujące, jakieś bielizny, jakieś bomby, jakieś pistolety, że niby szykuje zamach. No przecież to wszyscy od razu wiedzieli, kto to robi. Zginął, nie wiadomo z czyich rąk zginął, nieznani sprawcy, dobrze wiemy. A ksiądz Niedzielak, nieznani sprawcy, dobrze wiemy, cały naród wie, kim są ci sprawcy. A ksiądz Zych, a inni księża, dobrze wiemy, kto celował, kto pociągał za cyngiel, kto jest sprawcą, dobrze wiemy. Natomiast nie szukamy zemsty, ale chcemy przestrzegać. Donikąd prowadzi taka polityka. I dlatego myślę też, że tu manipulowanie człowieka, najgorsze, najbardziej niebezpieczne, jest antropologia. Jak się patrzy na człowieka? Czy to jest tylko ten, który jest zainteresowany bytem materialnym, egoizmem? Czy jest to wymiar głębszy człowieczeństwa? Czy to jest dziecko Boże? Czy ma cel nadprzyrodzony, czy jest sens pracy, czy jest sens uczciwości. I to o to chodzi dzisiaj, że jeśli atakuje się prawa natury i mówi się, że te mniejszości będą wyznaczać, bo to one, mniejszość ma prawo istnienia, szacunku, ale zachęcania nawet do tego, żeby uwzględnili naturę, żeby innych, bo większość jest jednak ludzi, którzy no chcą uszanować ten program Boży zapisany w dwupłciowości, która jednoczy się w małżeństwie, w życiu, które od pierwszej chwili poczęcia jest życiem człowieka, aż do ostatniej chwili. To jest prawo natury. Uczciwość, nie wolno kłamać, przywłaszczać cudzego dobra ani prywatnemu sąsiadowi, ani państwu zabierać to, co do niego należy. Ale państwo musi być uczciwe w stawianiu podatków. To jest niewygodne. No, ale to jest obiektywna etyka społeczna. Trzeba słabszemu pomagać. Kościół nie potępia wszystkich tych mniejszości, które są, każe szacunek im okazywać, ale nie może dopuścić do tego, żeby uznano te ich rzekome prawa jako obowiązujące wszystkich, bo to wtedy donikąd to prowadzi. Nikogo nie wolno zmuszać do tego, bo człowiek jest. Pan Bóg się zgodził na to, że człowiek upadnie w grzech, stwarzając człowieka. Dał mu szansę odkupienia, zrozumienia zła. Owszem, człowiek od razu zrozumiał zło. Natomiast nie siłą go prowadzi, ale chce, żeby człowiek dobrowolnie służył Bogu i trzeba pomagać tym ludziom. To myślę, że to jest nasza no, powinność, służba i sądzę, że wtedy służymy, kiedy te prawdy głosimy. Myślę, że większych konfliktów raczej nie ma, natomiast są niedopracowane pewne pola. I to, czy one płynęły złej woli czy z dobrej, myślę, że ja nie wiem, może z wygodnictwa, bo trzeba było się zabrać od razu do powołania tych podzespołów i szybkiego dopracowania pewnych kwestii, które nie zostały dopracowane. To musimy zrobić. Po 20 czy po 30 latach to będzie trzeba zrobić, bo to jest. Natomiast konkordat jest, był błogosławieństwem i jest. Dlatego, że w tym państwie totalitarnego samowładztwa partyjnego każde dobre prawo, a konkordat jako międzynarodowe prawo jest jednak prawem troszeczkę wyższym i wchodzi w standard światowy, jest pomocny. Pomaga zrozumieć pewne zobowiązania i je wypełniać, sens pewnych nobilitacji prawa i szacunek do tego prawa. To jest wielka pomoc, kiedy, że prawo powinno nas obowiązywać także w sumieniu, jeśli jest słuszne. Więc myślę, że trzeba szczegóły, i dzisiaj powoływane są te podzespoły, które dopracowują pewne tematy i mam nadzieję, że to będzie wypełnienie tego, tych szczegółów zawartych w konkordacie.
Trwa debata wokół tak zwanego funduszu kościelnego. Wiemy, że są znawcy prawa, specjaliści, którzy uważają, że warunki, jakie postawił rząd wobec Kościoła, że on jest skrajnie niesprawiedliwy. Jak skomentowałby ksiądz arcybiskup to stwierdzenie?
W negocjacjach widzę wyraźnie politykę, interes polityczny. I to rozumiem, dlatego że na rząd są naciski różne, krańcowych partii czy ugrupowań, ale rząd musi się wznosić ponad, jeśli chce być rządem mającym szacunek i budzącym szacunek do siebie. Nie mogą być tutaj miernikiem słupki na dzisiaj, poparcia lub nie, bo w dalszej perspektywie rząd, który nie szanuje drugiej strony, nie szanuje znacznej części obywateli, musi się liczyć z tym, że ta znaczna część obywateli go odrzuci. Jeśli chce mieć szacunek i poparcie, na dalszą metę musi szanować także tych, którzy nie krzyczą głośno, nie mają dostępu do tub medialnych, ale cierpliwie przyzwyczaili się do pracowania długodystansowo, przyzwyczaili się do znoszenia trudności, ale i nawet i do przegrywania bitwy, żeby wygrywać w dalszej perspektywie wojnę. I to, myślę, powinna być też strategia rządu, który powinien widzieć pewne właśnie zobowiązania wobec wierzącej części społeczeństwa. Zwłaszcza wobec dziedzictwa Polski, który jest spadkobiercą. Bo nie chcemy mówić, że się Polska zaczęła dopiero 6 lat temu czy 7, ani że 22 lata temu czy 23. Chcemy mówić, że Polska trwa trochę dłużej. I jeśli ukradli poprzednicy moi memu sąsiadowi, no bo przecież ten fundusz kościelny jest rekompensatą za przemocą wbrew prawu zabrane ofiary ludzi, które były ziemią, lasami, instytucjami, budynkami i tak dalej. No to teraz ta nowa forma rekompensaty za to, znów, żeby nie obciążała wiernych po raz drugi, bo to oni będą płacić teraz podatek na tych, trzeba to uczciwie powiedzieć. I że to też, że to jest, że to powinna być rekompensata uczciwa. Natomiast czy ona będzie uczciwa, no to jest, jeszcze nic nie uchwalono ostatecznie. Jest pewna propozycja, co do której przestrzegają różni ludzie i mówią, że właśnie, że ostrożnie i tak dalej. No. Czy też my musimy patrzeć, Kościół musi patrzeć, czy ma inne wyjście, czy ma inne możliwości. Powiedzmy szczerze, że wtedy, kiedy tworzono ten fundusz, komuniści stworzyli taki parawan, że oni zabierają te dobra kościelne, ale za to stwarzają rekompensaty, to będzie fundusz. Zaproszeni byli przedstawiciele Kościoła Ale wtedy powiedziano nie, to w nieuczciwą sprawę Kościół się nie będzie mieszał i nie było delegata Kościoła katolickiego. I oni sami decydowali, na co przeznaczyć i przeznaczali na walkę z Kościołem, na popieranie paksu, na walkę z Kościołem. W ostatnich, dopiero po odzyskaniu właśnie tej niepodległości w 1989 roku, przeszła sytuacja, że powiedziano Kościołowi, jaka jest sytuacja. No ale teraz okazało się, że ten fundusz tylko zaledwie wystarcza na ubezpieczenia tych, którzy nie są ubezpieczeni. W demokratycznych, solidnych, współczesnych państwach każdy jest ubezpieczony człowiek, że nie musi liczyć na to, że będzie umierał z głodu albo bez lekarza na starość na ulicy, tylko że ma prawo do opieki lekarskiej. Natomiast u nas jest sytuacja taka, jaka jest, powoli wychodzimy z tego i teraz okazuje się, że to jest tylko wystarcza na ubezpieczenia. No więc i to nie wszystkich duchownych, tylko tych, którzy nie są zaangażowani w pracę zawodową czy jakąś inną pracę, z którego czerpią ubezpieczenie. I to minimalne ubezpieczenie ma być. Są to delikatne i trudne sprawy. Trzeba też powiedzieć, że te rozmowy są toczone, liczymy na dobrą wolę, liczymy na roztropność, na uczciwość. Zobaczymy, jak to się okaże potem.
Księże arcybiskupie, w osobie księdza arcybiskupa mamy osobę, która jest pasterzem dla metropolii przemyskiej, ale jest już drugą kadencję przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, zna kontekst Europy. Pod koniec wiary, zdaniem księdza arcybiskupa, czego nam brak jako katolikom, z czego może powinniśmy naprawdę uczynić rachunek sumienia, by żyć nawróceniem?
Wydaje mi się, że tu jest postulat Jana Pawła II na nasze czasy i w Novo Millenio Ine Unte, i w Christi Fidelis Laici, i w Kodeksie Prawa Kanonicznego, to jest właśnie ta podmiotowość w Kościele. Podmiot, czyli człowiek jest podmiotem, działa, jest odpowiedzialny, decyduje, wypracowuje pewną wizję. I tu według papieża to są świeccy, są wszyscy ochrzczeni. Czyli ochrzczeni ludzie, czyli my jako duchowni, ale i świeccy ochrzczeni. Ja myślę, że Kościołowi w Polsce dzisiaj, ale Kościołowi na całym świecie, brak jest tego obudzenia do odpowiedzialności rodzinnej, do odpowiedzialności zawodowej. Ewangelią, wiarą, miłością Chrystusa trzeba przenikać świat. Chrystus także tych wrogów swoich kochał, za nich się modlił, za nich umarł na krzyżu. My też tak próbujemy patrzeć, ale trzeba obudzić, bo cóż znaczy mówienie papieża Franciszka, który o tym mówi, który każe iść na ulicę z głoszeniem Ewangelii, domaga się pójścia do bezpośredniego głoszenia Ewangelii. Radykalizm, stawia radykalizm. Nie uratujemy Kościoła, jeśli będziemy negocjować ze złem, z lenistwem, z egoizmem własnym. Nie. Uratujemy Kościół, jeśli radykalnie będziemy wierni prawdzie, ale w miłości. Wierność prawdzie w miłości jest chrześcijańska, jest katolicka. Nie prawdzie jako takiej, bo miłość nam każe patrzeć na drugiego człowieka ze współczuciem, z wyrozumiałością, niekiedy z cierpliwością wielką na miarę Chrystusowej cierpliwości, że on ma czas na nawrócenie, trzeba mu pomagać na tej drodze. On upadał będzie może, trzeba mu pomagać się podnosić w miłości, więc, ale radykalizm w wierności prawdzie. To nas uratuje i trzeba właśnie się modlić także o takich reformatorów, którzy będą mieli odwagę iść. Trzeba się modlić i pomagać takim ludziom, których widzimy. Oczywiście nie tym, którzy chcieliby mieć recepty na ratowanie sytuacji i innym dawać te recepty. Nie, oni sami muszą. Ja zawsze jak otrzymuję, a masę takich listów otrzymuję od zbawców ojczyzny i Kościoła, którzy proszę księdza biskupa, ja wiem, co trzeba zrobić. Niech biskupi to zrobią. Nie, wszyscy i biskupi, i księże, i świeccy mamy pewne zadania. Do tych zadań pierwszorzędnych dzisiaj, na zakończenie roku wiary, należy odkrycie metod Kościoła. Kościół, gdyby miał inne metody, to by je przekazał. Kościół zachęca do modlitwy, bo my wiemy, że dzieła dobre, twórcze tworzy Bóg. Duch Święty nawraca serce, nie nasze gadanie, nie nasze wysiłki, ale nasze wysiłki, nasze słowa są potrzebne, żeby stać się narzędziem, bo Duch Święty, Bóg jest tak pokorny, że idzie do drugiego człowieka przez ludzi i chce nas zbawić na sposób ludzki. Więc myślę, że to jest ogromnie ważne, żebyśmy nie ustępowali w modlitwie, żebyśmy obudzili odpowiedzialność za Kościół, za naród, najpierw modlitewną, a potem żebyśmy wsłuchiwali się we własne sumienia i próbowali przychodzić z pomocą, za własnym zaangażowaniem, ale też dzisiaj muszą być budowane struktury dobra w konfrontacji do struktur zła. Potem struktura dobra to są ludzie zgromadzeni we wspólnotę, w ruch, w stowarzyszenie. Zachęcałbym, ogromnie ważne są te właśnie formy pracy. Przecież taka akcja katolicka, gdybyśmy mieli w każdej diecezji parę tysięcy ludzi przygotowanych, umiejących się odnaleźć, to przecież niebawem ta Polska by się odnalazła przeniknięta mądrością i uczciwością i bezinteresownością i służbą. Dlatego myślę, że to jest ogromnie ważne, żebyśmy też docenili pracę zbiorową, społeczną. Dlatego ja na przykład osobiście się bardzo cieszyłem tym, że ludzie się budzili, manifestując w obronie telewizji Trwam. Nie mogłem wyjść z podziwu, jakie to dobro wyjdzie społeczne w dalszej perspektywie z tego, że właśnie odmówili tej zgody. Przecież to jest ponad 2 miliony ludzi się obudziło. To jest dowód, że z tej pasywności, z tej beznadziei zaczęli ludzie wierzyć, że to możliwe i okazało się możliwe. Więc myślę, że to jest, że warto nie poddawać się i trzeba iść naprzód, ale trzeba iść w pokorze i w wierności Panu Bogu. Dlatego modlitwa i ofiara jest potrzebna w tej sytuacji, jako perspektywa po roku wiary.
Ksiądz arcybiskup wspomniał to, co cieszy. Ja bym chciał przedłużyć może to pytanie. Jakie są radości, jakie są znaki, które ksiądz arcybiskup odbiera jako szalenie pozytywne, z których należy Panu Bogu dziękować i też po ludzku się cieszyć?
No to, o którym wspominamy, chociażby to, że jednak, że budzą się ludzie, że ludzie widzą wartość właśnie telewizji Trwam i Radia Maryja i naszego dziennika, że doceniają to, że jest na tej medialnej płaszczyźnie także miejsce dla właśnie tego rodzaju tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej. Myślę też, że te ruchy stowarzyszenia, proszę zobaczyć, to są wielkie nadzieje, że ludzie wspólnie próbują przychodzić z pomocą. Przy dzisiejszym stanie emigracji, kiedy zostają po wioskach starzy ludzie, niekiedy samotni. Jeszcze po pierwsze lata, owszem, ja patrzę domy starców, które powstawały 20 lat temu, to tam nie było żadnej osoby leżącej. A dzisiaj ten sam dom ja odwiedzam, czy w Krośnie, czy w Przemyślu, w okolicach. To jest już kilkadziesiąt osób leżących. To jest prawo życia i one nie mają rodziny, te osoby. Czyli teraz jest wiele, wiele ludzi 80-90-letnich żyjących samotnie w pojedynkę w domu, bo nie ma miejsca w tych domach społecznych. Trzeba tam zapłacić, więc on na tej rencinie się opiera i jakoś, a ludzie pomagają. Wzbudzić właśnie tę odpowiedzialność za sąsiada, za bliskiego, za obcego, który jest w potrzebie. To jest siła Kościoła. I to jest, to się dzieje. Myślę, że to są pewne takie konkretne perspektywy. Promować czytelnictwo prasy katolickiej. Już ona jest. Jest i nasz dziennik, jest gość niedzielny, jest niedziela. Są niektóre miesięczniki katolickie, nie pseudokatolickie, więc szukać okazji do poparcia. List do kobiet, te ruchy też kobiece, zdrowego feminizmu potrzeba. I to jest właśnie tej obecności też kobiety z jej wrażliwością, z jej gotowością do znoszenia trudu w kierunku uszlachetnienia drugiego człowieka. Tylko ona to potrafi. Dlatego myślę, że tu ogromnie ważną rzeczą jest, że są te inicjatywy, tylko trzeba je zauważyć i pomagać. Natomiast myślę też, że wśród tych optymistycznych spraw, no mimo wszystko jest dużo młodych ludzi, którzy się angażują w kościelne inicjatywy, w narodowe inicjatywy. Ta wrażliwość jest, proszę zobaczyć, podnosi się wykształcenie, znajomość języków. To trud jest tych młodych ludzi. Powołania są. Więc trzeba to docenić, trzeba dobrze wykorzystać ten wielki potencjał, ten kapitał. Jest w Polsce jest wielka wrażliwość na nauczanie papieża. Uszanować to trzeba. To jest wielka podstawa. I zauważyć proszę, że to jest też ewenement światowy, że w Polsce nie ma antypapizmu, antyromanizmu. To nie tylko przed Janem, to nie tylko po Janie Pawle II. Polacy zachowali się godnie, przyjmując Benedykta jak Jana Pawła II. I dzisiaj Polacy pokazują wartość wiary, przyjmując Franciszka jak Jana Pawła II. To jest właśnie ta wiara, która pokazuje nam, że za tym człowiekiem stoi święty Piotr, stoi wola Pana Jezusa. To myślę, to jest wielka sprawa, której nie udało się zepsuć ani II wojnie światowej, nazistom, ani komunistom. I nie da tego się zepsuć libertynom współczesnym. Myślę, że to jest ta pewna... Potem no, trzeba budzić to poczucie religijności. Ten naród jest religijny, ma wrażliwość, ale trzeba mówić też, nie pomijać spraw społecznych. Trzeba boleć nad tym, że jest i bezrobocie, i zaniedbana wieś na obrzeżach. Zamyka się szkoły tu. Ta polskość na obrzeżach powinna być podtrzymywana, promowana przez jakieś miejsca pracy, zarobku. Dzisiaj to w ogóle zostawione. Proszę zobaczyć, no korupcja nie może być bezkarna. Zło trzeba piętnować, natomiast trzeba uczyć moralności, etyki. To będzie ta przyszłość i to jest ogromnie ważne zadanie. Ja mam nadzieję, że przynajmniej trochę pomagamy w tym i Kościołowi, i narodowi naszemu.
Kończymy rok wiary. Jaka przyszłość nas czeka? Czy ksiądz arcybiskup jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, co życzyłby swoim braciom w biskupstwie, wszystkim, całemu duchowieństwu, wszystkim świeckim katolikom, ale też wszystkim ludziom dobrej woli, którym dobro naszej ojczyzny leży na sercu? Co życzyłbym im wszystkim, co powiedziałby ksiądz arcybiskup?
Jak piszę życzenia, niekiedy świąteczne, to mam ten sam problem. Jak odpowiedzieć na to pytanie, żeby najkrócej, ale coś powiedzieć. Życzyłbym odczuwalnej obecności Pana Boga w życiu. Żebyśmy wiedzieli, czuli tę obecność Pana Boga w naszym życiu. Odczuwalną obecność tej opatrzności w naszym życiu, ale też i obecności drugiego człowieka w naszym życiu, bo to jest też ważne. Jesteśmy jako ludzie zanurzeni w ten wymiar cielesno-duchowy i to też jest potrzebne. I myślę, że wtedy, jak poczujemy także tę obecność drugiego człowieka, to jest nadzieja, że poczujemy obecność Pana Jezusa, który powiedział, gdzie dwóch albo trzech się gromadzi w moje imię, tam ja jestem pośród nich. A więc to nie jest bez znaczenia ta obecność drugiego człowieka w moim życiu. I tego chciałbym życzyć, bo jestem przekonany, że wtedy i ta żywotność wiary będzie realna w Polsce, w Kościele w Polsce i także, że ta żywotność pomijanych wartości tych naturalnych czy tych zewnętrznych, jak patriotyzm, jak miłość ojczyzny, jak dobrobyt, jak to uczciwe życie, też będzie łatwiejsze do zrealizowania.
W jaki sposób może nam pomóc też w przeżywaniu pozytywnie tej czekającej nas przyszłości, mając świadomość, że czeka nas niedługo kanonizacja Jana Pawła II i też czeka nasza rocznica chrztu naszej ojczyzny?
To jest też właśnie przypomnienie, że Kościół w Polsce dysponuje długim doświadczeniem, że to nie jest ideologia, która się przeżywa co kilka lat, czy co kilkanaście, czy kilkadziesiąt, że to jest rzeczywistość bosko-ludzka, przez wiarę zakorzeniona w Bogu, przez ludzi zakorzeniona w historię, że to jest rzeczywistość historyczna, obecność Kościoła w Polsce ponad 1000 lat, 1050 lat, że my nie możemy, jeśli my przekreślimy chrześcijaństwo, jeśli przekreślimy wiarę katolicką, to nie będziemy polskim narodem, będziemy innym narodem. Myśmy wyrośli z tego. I to jest wielkość, że w historii tego narodu było zawsze miejsce, także dla wyrzucanych socynian, dla usuwanych z ich narodów Żydów, dla innych protestantów, że pierwszy kraj w Europie przekreślił zasadę cuius regio eis religio, czyja władza tego religia to była Polska i to w XVI wieku. Proszę zobaczyć, że wtedy, kiedy były wojny religijne w innych państwach, w Polsce powiedziano nie, ja nie jestem panem waszych sumień. Bóg jest panem waszych sumień. I to jest właśnie, to jest ta wielka historia, którą niektórzy pseudohistorycy, proweniencji marksistowskiej, liberalnej, próbują odwrócić, zakłamać, przekreślić. Wcale nie wspominają o tym, albo próbują wmówić inną interpretację. Nie, to jest ta wielkość i do takiej wielkości wszyscy powinniśmy dociągać. Natomiast myślę, że właśnie kolejne z tej historii Polski, z tej służby kardynała Wyszyńskiego wyrósł Jan Paweł II. On powiedział, że nie byłoby Jana Pawła II na stolicy Piotrowej, gdyby nie twoje więzienie, gdyby nie twoja służba, gdyby nie cała ta historia. Bo to zauważyli ludzie, zauważył Pan Bóg i postawił go. Ale ten kardynał z Krakowa, kardynał Wojtyła, pokazał właśnie to piękno cierpień, trudności. I mówił o tym i w ONZ-cie, w UNESCO właśnie, że on pochodzi z narodu, który zna cenę wolności, zna wartości, ale zna cenę wiary. Więc właśnie myślę, że trzeba wrócić do i zobaczyć, że ten papież święty teraz będzie orędownikiem u Boga, ale chcę, żebyśmy my byli orędownikami u ludzi jego idei, żebyśmy jego nauczania, jego przekonań, jego służby, jego przykładu próbowali właśnie czerpać z tego wszystkiego i usłużyć innym. I to jest właśnie, myślę, ta optymalna nadzieja, która się jawi przed nami. I potem jeszcze powiem, że naród, który wydaje świętych na miarę Jana Pawła II, na miarę księdza Popiełuszki, księdza Balickiego, czy biskupa Pelczara, czy tylu innych biskupów, kandydatów na ołtarze, to jest naród godny szacunku i to jest naród godny zaufania. I jeśli dołożymy do tego naszą modlitwę, to możemy bezpiecznie patrzeć w przyszłość Kościoła w Polsce.
Ekscelencjo arcybiskupie, bardzo jesteśmy wdzięczni za ten czas poświęcony właśnie w momencie, kiedy kończymy rok wiary. Pragniemy zapewnić księdza arcybiskupa, tak jak prosił w dniu ingresu do katedry gorzowskiej, abyście stali przy mnie modlitwą. Jesteśmy solidarni z księdzem arcybiskupem i szczerze będziemy pamiętać w modlitwie.
Bóg zapłać.